jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego do szpitali trafiają także ludzie zaszczepieni. Czy rząd powinien wprowadzić segregację dla tych, którzy się nie szczepili i dla tych, którzy się szczepili? Jak zachęcić ludzi do szczepienia? Dlaczego wielu z nas nie ufa naukowcom, nie ufa tym, którzy twierdzą, że warto się zaszczepić? Dlaczego nie ufamy instytucjom? Dlaczego polska nauka wygląda tak, jak wygląda? Jak powinniśmy uczyć dzieci, żeby lepiej rozumiały świat? O tym wszystkim dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że to niezależny podcast, który możecie Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Bardzo dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy już wspierają rozwój mojego podcastu. Zaczynamy. Tomasz Rożek. Wielka gwiazda.
Nie, proszę, nie mów tak, bo ja tak wcale
Tomasz
się nie uważam.
Rożek. Tomasz Rożek, niewielka gwiazda.
W ogóle nie gwiazda, ja tak wcale
popularyzator nie nauki, prowadzi portal, który na pewno Państwo znacie, Nauka to Lubię i kanał na YouTubie Nauka to Lubię i wiele, wiele innych rzeczy.
Wiele różnych rzeczy, które rzeczywiście są pod parasolem Nauka to Lubię, bo jest też i Nauka to Lubię Junior, to jest kanał i portal dla dzieci, naukowy dla dzieci, kilkulatków, ale to są też książki, ostatnio grę wydałem i one wszystkie są pod gdzieś tam parasolem Nauka to Lubię.
Fantastycznie to ci się rozwija, ogromna, ogromna twoja praca, gratuluję.
Dziękuję.
A teraz jesteśmy w Układzie Otwartym, dziękuję ci, że przyszedłeś. I potem porozmawiajmy o nauce, ale najpierw o jej wąskim elemencie, który dzisiaj wszystkich interesuje, czyli tym, czym żyjemy, COVID. Tłumaczyłeś gdzieś niedawno, na czym polega to, że ludzie zaszczepieni trafiają do szpitali. Czy rzeczywiście jest ich dużo, czy mało? Jak to się dzieje, że pomimo, że ktoś bierze szczepionkę, może wylądować w szpitalu?
Pytasz, czy dużo, czy mało.
Wiesz, ja się szczepiłem i wylądowałem w szpitalu, miałem operację ścięgna Achillesa, ale to nie działa.
Czy to jest przypadek? Nie sądzę, nie wiem. Tak, to znaczy czasami bywa, co jakiś czas bywa tak, że na własnej skórze czujemy, że to, co robią i jak robią naukowcy, ma konkretne znaczenie. Bo tak na co dzień wydaje mi się, że większość z nas uważa, że owszem, coś tam robią, jakoś tam są przydatni, ale nie ma to specjalnego przełożenia na tu i teraz. To podejście jest totalnie fałszywe. Każdy z nas ma telefon w kieszeni, każdy z nas wsiada do samochodu, każdy z nas co jakiś czas idzie do lekarza i można by tak wymieniać i w zasadzie życie bez technologii, które są tworzone, przecież nie są przywiezione z Marsa, tylko są tworzone przez naukowców, inżynierów, ludzi nauki tutaj na Ziemi. No, życie bez technologii trudno sobie wyobrazić. Ale co jakiś czas zdarza się sytuacja, zwykle wchodzi jakiś kryzys, w którym okazuje się, że nasze życie i to, co wiemy, to, co próbujemy zrozumieć, że to jest bardzo ściśle z sobą powiązane. I mam wrażenie, że takie szybkie korepetycje z znaczenia nauki i roli nauki przechodzimy w ciągu ostatnich kilkunastu, no już za niedługo kilkudziesięciu miesięcy. I oczywiście tutaj jest, mam tutaj na myśli kwestię COVID-u. Pytasz, jak to się dzieje, że ci, którzy są zaszczepieni, lądują w szpitalu.
No, takimi przypadkami mamy ostatnio do czynienia, tak. I przeciwnicy szczepionek, czy ludzie niewierzący, czy obawiający się szczepionek, mówią, no jak?
Miało ich tam nie być. Tak. To jest duży temat. Przede wszystkim może zacznę od tego, że nikt, kto się nie zagalopował i nikt, kto ma świadomość, jak działają szczepionki, nie powinien powiedzieć, nie powinien był nigdy powiedzieć, że szczepionki oznaczają, czy ktoś, kto jest zaszczepiony, może być w 100% pewien, że nie zachoruje. Bo tak szczepionki nie działają. Natomiast jeżeli wchodzimy już nieco głębiej, to widzimy wyraźnie w statystykach, że sposób przechodzenia choroby jest zupełnie inny u osoby zaszczepionej i niezaszczepionej. Ale mówiąc zupełnie inny, nie mam na myśli każdego przypadku, mam na myśli pewną statystykę. I to jest kłopot dlatego, że nasze mózgi nie działają statystycznie. Taki anegdotyczny, ja go dosyć często powtarzam, ale wydaje mi się, że on obrazuje ten problem, o którym teraz powiedziałem. Przykład jest taki, że jak rozmawia się z ludźmi, albo mówi się ludziom o tym, że palenie papierosów jest szkodliwe. To generalnie my o tym wiemy, ale bardzo często zdarza się, że ktoś mówi, no niby tak jest, ale z drugiej strony znałem takiego człowieka, który całe życie palił, a dożył 95 lat.
Ja też znam takich.
Okej. I ja nie twierdzę, że to jest nieprawda, ale z tego tak naprawdę nic nie wynika. To, że jedna osoba, dwie osoby, pięć osób mają takie objawy albo inne, z tego nic nie wynika. Zaczyna wynikać dopiero wtedy, kiedy mamy statystycznie jakąś większą grupę, na której możemy te procesy badać.
No, tu już mamy pewnie taką grupę statystyczną.
I tu już taka grupa jest. Oczywiście ta grupa statystycznie znacząca, ona musiała być zanim szczepionki zostały dopuszczone, bo to na podstawie nie jednego, dwóch czy pięciu przypadków, tylko kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy przebadanych przypadków, odpowiednia komisja decyduje, czy przede wszystkim szczepionka jest bezpieczna i po drugie, czy jest skuteczna. Dokładnie w tej kolejności. Mhm. Najpierw bezpieczna, później skuteczna. Bo cóż z tego, że dla jakiejś grupy może być skuteczna, skoro dla innej będzie niebezpieczna. To bezpieczeństwo najpierw, później skuteczność. Ale to jest proces statystyczny i po pierwsze nie oznacza absolutnie, że każdy, kto się zaszczepi, hulaj dusza, piekła nie ma, może robić co chce, może zachowywać się jak chce i nic mu się nie stanie, bo szczepionka to nie jest tarcza, która nas chroni z zewnątrz, to jest tarcza, która nas chroni od środka. A w skrócie, idąc nieco głębiej, to jest sytuacja, w której uczymy nasz układ odporności, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem.
Ale to nie znaczy, że ten przeciwnik, wróg nie przyjdzie do nas.
Tyle tylko, że statystycznie organizm nauczony poradzi sobie z tym wrogiem nieporównywalnie szybciej niż nienauczony. Co nie znaczy, że osoba konkretna z imienia i nazwiska nie zachoruje. Co znaczy, że ma dużo mniejsze szanse na to, czy jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo tego, że będzie tą chorobę przechodziła w sposób trudny, na tyle trudny, że wyląduje w szpitalu i na tyle trudny, że umrze. I to widzimy. Tyle tylko, że jeżeli teraz nasze wnioski odnośnie skuteczności bądź nieskuteczności szczepionki opieramy na statystykach liczby przypadków, to nagle rzeczywiście nam się to rozmywa, bo tu nie o przypadki chodzi, tu chodzi o to, jak te przypadki ciągną się dalej, jak one wyglądają.
I jak spojrzymy, jak szybko ludzie zdrowieją.
I jak spojrzymy na statystyki nie tyle przypadków, ile na przykład hospitalizacji, czyli ciężkich przypadków, to tutaj wyraźnie widać, jest wyraźna korelacja. Ja w ostatnim swoim filmie też to pokazywałem, ale takich dowodów jest bardzo dużo z różnych krajów, nie tylko z jednego konkretnego. Tam, gdzie, w tym z Polski, tam, gdzie jest większy poziom wyszczepienia, tam, gdzie większy procent społeczeństwa jest, przyjęło szczepionki, dwie dawki szczepionek, teraz już może być przyjmowana trzecia, tam poziom hospitalizacji w przeliczeniu, widzisz, tutaj cały czas jak gdyby operuje statystyką, bo to jest klucz, a my statystyki niespecjalnie lubimy, umiemy, szkoła niespecjalnie uczy, ale w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców tam hospitalizacji, w tym śmierci jest dużo mniej.
Tak,
no i ostatnio to widać pokazywano, nawet na mapie Polski.
Tak, pokazano taką mapę Polski, nie? Na tak. której tam,
jest
gdzie
wschód, jest
na wschodzie...
Jest zachód czy centrum
no
i są konkretne województwa. Jak się poprzelicza, jak się bierze dane takie surowe, to trochę to jest obraz zafałszowany, bo zapominamy, że na przykład na wschodzie gęstość zaludnienia jest zupełnie inna niż chociażby w województwie, nie wiem, śląskim czy w województwie mazowieckim, ale jak się to poprzelicza, znormalizuje i to już są same te słowa, często są niezrozumiałe. W związku z tym, jak się taki proces pokazuje, to gdzieś tam w połowie większość z nas się gubi, już tak do końca nie wie, co tam na tych liczbach jest robionych. I jeżeli do tego teraz dodamy generalny brak zaufania takiego społecznego, czy brak zaufania do autorytetów, do nauki jako takiej, to przychodzi do głowy takie rozwiązanie, zresztą bardzo często podsycane przez wiele osób, że to wszystko jest bujda.
No właśnie,
że tego wirusa nie ma, a jak jest, to on jest taki jak grypa, a nawet jak jest groźniejszy, to tak naprawdę ci wszyscy ludzie umierają nie z powodu COVID-u, tylko z powodów tam, i tu jest długa lista.
Zajmujesz się popularyzowaniem nauki.
Staram się.
Coraz więcej ludzi cię ogląda, słucha w różnych miejscach. Wydawałoby się, że coraz bardziej jesteśmy zainteresowani tą nauką. Ale ilość ludzi, która się nie chce szczepić w Polsce, no świadczy o tym, że no bardzo duża część społeczeństwa odrzuca te wyniki albo wierzy innym wynikom, no bo też trafiają do nich rozmaite informacje i oni bazują na tych informacjach. Z czego twoim zdaniem to się bierze? Dlaczego u nas ten poziom jest dużo wyższy niż w wielu krajach europejskich?
On nie jest znacząco. Znaczy to, co widzimy w Polsce, nie różni się znacząco od tego, co jest w innych krajach. Musimy brać pod uwagę, że w niektórych krajach zostały wprowadzone obostrzenia, czy zostały wprowadzone zasady, których w Polsce nie ma. Na przykład premiujące tych, czy dające większe możliwości funkcjonowania, powiedzmy, społecznego tym, którzy są zaszczepieni. Takim przykładem może być chociażby Francja, gdzie do momentu, w którym tego typu przepisy nie weszły w życie, ten poziom wyszczepienia był porównywalny. No, u nas jest, nie wiem, 54, 52, tak. Może w tych okolicach, tam wtedy był 60, może 58, to jest jak gdyby porównywalnie.
No ale w innych krajach, w których nie wprowadzono takich rozwiązań jak Francuzi, te poziomy też były wyższe.
Ale nie
wyższe,
były 90, 95, były między 50, aż powiedzmy 65, 70. My mamy dosyć niski tak zwany kapitał społeczny. U nas zaufanie ludzi nawzajem do siebie jest dużo mniejsze niż gdzie indziej. Nie jestem historykiem, nie jestem socjologiem, ale przekonują mnie argumenty historyczne ludzi, którzy mówią, że jednak czasy komunistyczne na tyle przeorały nas społecznie, że muszą minąć dekady, zanim nabierzemy do siebie znowu zaufania, w tym także do instytucji państwa. Bądźmy szczerzy, państwo nie ułatwia nam tego procesu, politycy nie ułatwiają nam tego procesu, nie ułatwiają nam takiego nabywania tego zaufania.
Ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych, jeśli
to
największy
jest
problem w Polsce
tak,
dzisiaj,
myślę,
bo ten podział, który jest jeszcze to pogłębia.
Zgadzam się z tobą, myślę, że tak jest. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, moja teza jest taka, że przeważająca większość z nas chce wiedzieć. Chcę wiedzieć, bo nawet w twoim pytaniu, zauważ jak ty powiedziałeś, jest grupa ludzi, która przyjmuje to, czy wierzy, ufa, może w każdym momencie sprawdzić, jeżeli ma ochotę. No, edukacja daje narzędzia do tego, żeby proste procesy, nie wiem, kalkulacji na przykład statystycznych mógł zrobić ktoś, kto kończy matematykę na poziomie szkoły podstawowej. A reszta ma te źródła gdzie indziej. Tak. Innymi słowy, to nie jest tak, że duża część naszego społeczeństwa ma to wszystko w poważaniu. Niech się dzieje, co chce. Oni mają swoje źródła informacji.
Ja znam poważnych ludzi, wykształconych spośród moich znajomych, którzy, jest ich mniejszość, co prawda, ale znam takich ludzi, naprawdę oni są tak samo wykształceni, tak samo inteligentni jak inni. I zdecydowali się, żeby nie szczepić, podają mi wiele różnych argumentów.
I właśnie to jest istotne. Podają wiele argumentów, mają swoje argumenty, chcą wiedzieć. My jako gatunek genetycznie chcemy wiedzieć, bo ewolucyjnie ten, kto wiedział więcej, ten dłużej żył, ten bezpieczniej żył. Oczywiście w czasach prehistorycznych ta wiedza no, jak gdyby ograniczała się być może do, nie wiem, do tego tygrysa szablozębnego, tak idąc już bardzo, bardzo gdzieś tam płytko, ale w późniejszych także społeczeństwach kwestia zaufania, ale też wiedzy, poinformowania. W wielu przecież społeczeństwach, wciąż w społecznościach, najbardziej szanowani są ludzie starzy. Dlaczego? Bo oni wiedzą najwięcej. To nie to, że oni potrafią najlepiej walczyć, przeciwnie, ich trzeba bronić. W naszej kulturze my ludzi starych bronimy. Dlaczego? Bo oni są depozytariuszami wiedzy.
No dobrze,
to jest
dlaczego? No, ale
i
ciągle mówię, dlaczego ci ludzie...
Już ci mówię. Jedni i drudzy chcą wiedzieć, ale być może jedni mają narzędzia do tego, żeby fakty weryfikować, a inni tych narzędzi nie mają. Być może jest tak, że jedni mają łatwiejszy dostęp chociażby do jakiegoś zasobu słów, dlatego że mają wykształcenie kierunkowe, techniczne, matematyczne, biologiczne, a inni równie wykształceni, ale nie mający tej bazy, gubią się w bardzo często bardzo skomplikowanej narracji czy w tłumaczeniach, obiektywnie rzecz biorąc, ludzi, którzy mają dużą wiedzę, ale obiektywnie rzecz biorąc, ludzi, którzy absolutnie nie są w stanie tej wiedzy w sposób przystępny przekazać.
Czy to oznacza, że państwo prowadziło nieefektywną kampanię, za słabo tłumaczyły władze, ale też media to, jak to działa, tu był błąd, czy jest druga teza, którą słyszę, niezależnie tego, ile byśmy tłumaczyli, jakich kampanii byśmy robili, to i tak jest bardzo duża część społeczeństwa, która po prostu już tego nie przyjmie. Że jedynym sposobem jest zmuszenie ich w jakiś sposób, zachęcenie innymi motywatorami niż argumentami, tylko takimi dotyczącymi ich zdrowia.
Jestem gdzieś po środku. Wydaje mi się, że jest grupa osób, która cokolwiek by się działo, tak czy inaczej podchodziłaby do tych komunikatów mocno sceptycznie. Co więcej, być może im więcej by się działo, tym częściej ta grupa, te osoby by sobie zadawały pytanie, skoro oni tak dużo o tym mówią, czy przypadkiem, co im tak zależy? Czy to, bo ja z takim argumentem też się spotkałem. Jeżeli to są sprawdzone rzeczy, to po co o tym mówić? Po co są kampanie? I kampanie raczej kojarzą nam się, nie wiem, reklamowe, PR-owe, jakkolwiek zwał.
Propaganda.
Tak, trochę z tym, że no, ktoś nam tu wciska kit. Nie?
Nieufność do rządu, te osoby, które nie ufają rządowi, też w tej sprawie nie ufają rządowi, aczkolwiek tu wcale to się tak nie rozkłada
u nas, prawda?
To
się tak nie dzieli. Ja bardzo często spotykam się także dlatego, że współpracuję z Tygodnikiem Katolickim. Piszę dla Gościa Niedzielnego teksty, w tym oczywiście teksty na temat czy szczepień, czy epidemii. I spotykam się z dosyć sporą grupą czytelników, którzy piszą czasami rzeczy, no...
Którzy cię hejtują.
No, nie chcę z siebie robić jakiegoś tutaj, jakiejś ofiary.
Każdy nas był ofiarą hejtu.
Ale to często bywa nieprzyjemne. Natomiast to są ewidentnie ludzie starsi, ludzie, których podejście, znaczy z maili wynika, że są ludzie o poglądach mocno konserwatywnych czy konserwatywnych, raczej bym zakładał, że to są zwolennicy PiSu czy zwolennicy rządu. Więc tutaj ten podział nie jest taki opozycja, koalicja. Myślę, że to działa w ten sposób, że jest jakaś grupa, której nie przekonalibyśmy cokolwiek byśmy robili.
Czy zgadzasz się z tym?
A im dłużej przekonujemy, tym ta grupa paradoksalnie może być bardziej tak wewnętrznie skonsolidowana. Natomiast powiedziałem, że jestem po środku, bo uważam, że błędy w komunikacji były popełnione. Tych błędów było bardzo dużo. Niektóre z tych błędów są winą urzędników rządowych, ale wiele z tych błędów, z tych komunikatów, to jest raczej takie głębokie przekonanie obiektywnie mądrych ludzi, że skoro mam jakąś wiedzę, to potrafię też o niej opowiedzieć i bardzo często, zresztą do teraz w wielu dyskusjach, bardzo często są gdzieś tam przeklejane linki, gdzie jeden, drugi, trzeci profesor medycyny mówił, powiedział coś skrótowo, powiedział jakąś głupotę, a czasami kogoś obraził, kogoś wyzwał od idiotów, płaskoziemców, głupców. Tak nie wolno robić. Znaczy, jeżeli ktoś nie panuje nad przekazem, powinien siedzieć cicho. A jeżeli ktoś nie siedzi cicho, to powinien włożyć ogrom pracy w to, żeby potrafił przekazywać. W skrócie mówiąc, to jest wiele efektów, które nałożyły się na siebie i to jest zła wiadomość, bo to nie jest tak, że da się jednym ruchem
odkręcić
coś.
No dobrze, czy twoim zdaniem dzisiaj rząd mógłby zrobić więcej, żeby zachęcić, zmusić, jakiegokolwiek słowa nie użyjemy, by ci, którzy nie chcą się szczepić, zrobili to? Czy też jest tak, zgadza się z krytykami rządu, których jest wielu, którzy mówią, no nie, władza, rząd widzi, PiS traci poparcie, widzi, że bardzo wielu jego wyborców, czy takich potencjalnych jego wyborców jest, zwłaszcza wyborców tych po prawej stronie, jest przeciwny szczepionkę, to nie będą nic robić, no bo nie mogą ich zdenerwować.
Wydaje mi się, że rząd jest w szpagacie, a szpagaty się kiepsko kończą dla kogoś, kto nie jest w szpagacie wytrenowany. Boleśnie się kończą, bo równocześnie te dwie rzeczy, o których ty powiedziałeś, one mają miejsce. Jasne jest to, że część wyborców mocno konserwatywnych, czy sprzyjających rządowi, koalicji, że to są ludzie, na których jak płakta na byka zadziałałoby wprowadzenie jakichkolwiek obostrzeń. Ale z drugiej strony, obiektywnie, tam gdzie tych obostrzeń nie ma, tam grupa osób niezaszczepionych jest po prostu większa. Wydaje mi się, że w grupie, tutaj powiedzmy około połowy społeczeństwa, tylko niewielki procent nie jest zaszczepiony z powodu swoich przekonań. Większość jest niezaszczepionych, być może trochę z lenistwa, być może trochę z niepewności, być może trochę na zasadzie nie będę się wychylał, bo w moich środowiskach nikt się tam nie zaszczepił. I gdyby wprowadzić obostrzenia, gdyby wprowadzić zasady, które są wprowadzane w wielu krajach europejskich, to ta grupa po prostu poszłaby się zaszczepić. I znowu Francja jest dobrym na to przykładem, ale, bo tutaj od razu ja wcale nie uważam, że to byłoby dobre wyjście. Z punktu widzenia zaufania do nauki, z punktu widzenia edukacji, to nie jest dobre wyjście. To jest pokazanie, jak ogromną porażką jest nasz system edukacji.
O, to za chwilę o tym porozmawiamy, no ale pytanie, czy w sytuacji, kiedy mówimy o życiu i śmierci, bo o tym mówimy, czasami trzeba pewne rzeczy odłożyć i tak jak jest, wprowadza się stan wojenny na granicę, mimo że można mieć 1000 wątpliwości, ale rozumiem, chcą mieć pewność, że tam mogą spokojnie żołnierze i funkcjonariusze służb działać, nikt nie będzie im przeszkadzał w tym, prawda? Nie jest to fajne, to też nie byłoby fajne, ale może skuteczne. Pytanie, czy takie segregacje, że użyję języka przeciwników, mogą być skuteczne. Nie pytam o to, czy to jest fajne, czy nie fajne, bo tu każdy z nas ma swój pogląd, ale czy to mogłoby być skuteczne? Nie wpuszczanie niezaszczepionych do restauracji, kin, autobusów i tak dalej.
To, czy to jest skuteczne, to widać na przykładzie wielu krajów europejskich, które wprowadziły takie czy podobne rozwiązania i rzeczywiście poziom, czy liczba osób zaszczepionych zaczęła rosnąć.
Tak, ale czy to jest skuteczne? Ja rozumiem, że to jest zniechęcające do nieszczepienia, czy zachęcające do szczepienia, tak? My, dobra, to już się zaszczepię, bo chcę normalnie żyć. Ale czy to rzeczywiście ogranicza transmisję, realnie ogranicza transmisję wirusa, taka segregacja?
Całą pewnością osoby zaszczepione mają o mniej więcej 50% mniejszą szansę na to, żeby w ogóle zachorować. Ja mówię o tym szczepie, który jest teraz. O ile dobrze pamiętam, 53% dokładnie ta transmisja jest mniejsza. Natomiast mają znacząco mniejsze prawdopodobieństwo poważnego przechodzenia choroby i znacząco mniejsze prawdopodobieństwo śmierci. Więc co do tego nie ma wątpliwości. Jasne. Jest teraz pytanie tylko, jak te fakty, o których teraz powiedziałem, przełożyć na problem czysto społeczny. Bo w samym słowie segregacja już wybrzmiewa, to jest straszne słowo, ale z drugiej strony już nie wybrzmiewa i nikogo z nas nie dziwi to, że na przykład osoba, która, to jest inny przykład, znaczy to jest inna sytuacja, ale tej samej argumentacji moim zdaniem moglibyśmy użyć, że osoba, która nie ma certyfikatu prawa jazdy, siada za kółkiem. I nikogo z nas nie dziwi, że taka osoba jest karana. I argument, no ale ona sobie sama szkodzi. Nie szkodzi sobie sama. Ona szkodzi także potencjalnie wielu innym osobom i może zrobić potencjalnie wiele krzywdy. I to, że ktoś powie, ale ja potrafię jeździć samochodem dużo lepiej niż wielu z prawem jazdy. Tak, być może są takie osoby, nie przeczę, ale to nic nie zmienia. Ponieważ musi być sposób na to, żeby w miarę szybko zweryfikować, mając świadomość tego, że mogą być osoby bez prawa jazdy, które świetnie jeżdżą i mogą być osoby z prawem jazdy, które fatalnie jeżdżą. Ale dalej uzgadniamy, ustalamy, że to, czy ktoś ma prawo siąść za kółkiem, czy nie, jest uzależnione od jakiegoś tam certyfikatu, od jakiegoś tam egzaminu, od jakiejś tam wiedzy.
Jasne. Okay?
Tutaj to jest wiedza taka uświadomiona. W przypadku szczepień to jest raczej, bym powiedział, wiedza układu odporności. Nie daje to w żadną stronę stuprocentowej pewności, ale jednak nie budzi to dzisiaj większych wątpliwości. A przecież też by można powiedzieć, prawa człowieka, ja mam prawo robić to, co chcę, chcącemu nie dzieje się krzywda. Tak. I to wszystko, o czym my słyszymy.
Konkretne pytanie. Mhm. Zwłaszcza, że zauważyłem cię w kanale sportowym.
Mhm. Czy uprawiam sport?
To o tym też oczywiście możesz powiedzieć. Ja uprawiam, biegam i w związku
gram
z tym
mam, i pływam.
Mam zerwane ścięgno Achillesa, ale niemniej namawiam do biegania i mam zamiar do tego wrócić. Ale jestem też kibicem i chodzę na Legię Warszawa.
Okay.
Chwila milczenia.
Nie, znaczy ja się nie odzywam w tej kwestii.
9 punktów, 17 miejsce, ale chciałem nie o to cię zapytać, jak uzdrowić Legię Warszawa,
nie
tylko
wiem.
O to, czy przebywanie na stadionie dzisiaj jest bezpieczne? Polska grała, jak Polska grała na Narodowym, 50 parę tysięcy ludzi, człowiek przy człowieku, olbrzymie zgęszczenie, no jest tam dziura, powietrze świeże dochodzi. To jest niebezpieczne, czy to No, jest niebezpieczne tak samo, jak to, wiesz, że idziemy po ulicy.
Pytasz, ty mnie pytasz zero-jedynkowo, a to nie jest no, sytuacja tak zero-jedynkowa.
Ale jesteś specjalistą.
Nie, 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 ja nie jestem specjalistą. Bronię się przed tym, żeby mnie określać jako, nie tylko jako gwiazdę, bo wcale się nie czuję gwiazdą, a zacząłeś od tego i stąd był mój nagły sprzeciw, ale też jako specjalista. Ja jestem dziennikarzem naukowym. To, czym się zajmuję, to czytam, sprawdzam, weryfikuję. Mhm. I to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. To nie jest tak, że to jest bezpieczne bądź niebezpieczne.
No tak, ale rok temu, kiedy mniej więcej przypadków było prawie tyle samo, no to w ogóle wyjść z domu nie można było, a dzisiaj można iść na Stadion Narodowy i siedzieć w tłumie 50 tysięcy ludzi. Czy, ponieważ się zaszczepiliśmy się i połowa tych, załóżmy, że połowa albo 60% tych ludzi jest zaszczepionych, po drugie już wiemy więcej na temat transmisji
samego wirusa
oczywiście. I tak dalej. No, pewnie, że lepiej bezpiecznie jest w domu, bezpiecznie jest leżeć w łóżku i w ogóle z nikim się nie kontaktować.
Nie, to też jest niebezpieczne, leżenie w łóżku cały czas. Natomiast z całą pewnością, mając świadomość tego, że wirus przenosi się drogą kropelkową, przebywanie w dużym zagęszczeniu, szczególnie zagęszczeniu ludzi krzyczących, no bo też po to idziemy na ten mecz, żeby pokrzyczeć, powiwatować albo popłakać,
jak
pokrzyczeć na głos,
właśnie,
prawda?
Na Legii się płacze.
Że to zwiększa prawdopodobieństwo transmisji wirusa. Ale jeżeli to są osoby zaszczepione, to znowu prawdopodobieństwo, że stanie się im z tego powodu krzywda, jest stosunkowo niewielkie. Mhm. Jeżeli popatrzymy całościowo, nasze potrzeby, to jest także przebywanie w tłumie, to jest także krzyczenie wtedy, kiedy mamy ochotę krzyczeć, więc to trzeba po prostu całościowo zważyć. Gdybym miał iść na tego typu imprezę, gdybym miał iść na stadion, będąc osobą zaszczepioną, poszedłbym. Mhm. Dzisiaj bym poszedł. Rok temu bym nie poszedł, bo
na
Legię nie
byłem też
osobą...
Na Legię też byś poszedł?
Wiesz co, nie byłem nigdy na meczu Legii.
Zaproszę cię.
Dobrze.
Jak odzyskają formę.
Dobrze.
Następnym razem. Okej, czyli to nie jest tak źle, to samo dotyczy demonstracji prorządowych czy antyrządowych. Rozumiem, że tu mechanizm jest, sytuacja
odległość jest
grubsza
taka sama chyba
jasne.
Między osobami, tak myślę.
Jasne, tyle, że to jest w ogóle na świeżym, demonstracje są
tak,
na świeżym powietrzu.
Z grubsza też krzyczymy, no bo też po to tam chodzimy, tak.
Dobrze, zostawmy COVID, porozmawiajmy w ogóle o nauce.
Proszę
Czy
bardzo.
Zmienia się nasz stosunek do nauki, nasz w Polsce, mówimy o Polsce. Jak patrzę na popularność twojego kanału, to myślę, kurczę, to jest dla mnie szokujące. No, więc rozumiem, że to nie jest nauka, tylko to jest właśnie niezwykła osobowość prowadzącego.
Nie, myślę, że to jest rzeczywiście ciekawość.
Tak.
To jest ciekawość, a my jesteśmy ciekawi. Media XXI wieku pozwalają nam docierać do ciekawostek dużo łatwiej niż media sprzed 20-50 lat. Więc to na pewno jest tak, że więcej osób na ciekawostki, także naukowe, trafia. Mhm. Czy to ma przełożenie na konkretne zachowania? Mam wątpliwości. Pamiętajmy też o tym, że to, że ktoś ogląda kanał naukowy czy popularno-naukowy, absolutnie nie oznacza, że podziela poglądy osoby prowadzącej.
No, ale inspiruje go do myślenia,
wiesz,
do zainteresowania
wiedzą.
Ma jakieś
źródło wiedzy. Tak. Czasami czytając komentarze można by odnieść wrażenie, że spora część ogląda i nie utwierdza się w tej wiedzy. W porządku. Znaczy, ja nie mam ambicji na siłę przekonywania wszystkich. Ja mam ambicje, jasne, żeby dostarczyć grupie zainteresowanych w sposób strawny garść informacji zweryfikowanych, sprawdzonych.
Właśnie,
to jest moja ambicja.
O tym teraz porozmawiać, o edukacji, o tym, jak uczymy dzieciaki i młodych ludzi, ponieważ to bardzo mnie to interesuje. Nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, żeby wiedzieć, że jeśli się coś ciekawie opowiada, tak? Jeżeli nauczyciel ciekawie opowiada o czymś, to te dzieci to wchłaniają, interesują się, zaczynają w domu też grzebać, jakieś szukać informacji na ten temat. Jeśli opowiada w sposób nudny, no to nie. Ty to wiesz bardzo dobrze, bo właśnie twój sukces stał się dzięki temu, że opowiadasz w sposób ciekawy. Nie jesteś odkrywcza, myśl, że nauczyciele najczęściej, czy w dużej mierze, nie wszyscy, tak? Ale wielu nauczycieli nie opowiada w sposób ciekawy. I teraz nie chodzi o nauczycielach, tak, ale o cały system edukacji. Co byśmy musieli zrobić, żeby zmienić ten sposób nauczania, żeby zainteresowanie nauką, w ogóle wiedzą u młodych ludzi wzrosło i wchłanialność tej wiedzy skoczyła w górę?
Pytasz w świecie idealnym czy w naszym?
W naszym, no takim idealnym, ale realistycznym. No,
no bo w idealnym...
Różne rzeczy się dzieją. Fiński sposób edukacji zdaje się jest taki, jak słyszałem, tak, że tam... No,
korzysta się na przykład z algorytmów sztucznej inteligencji.
Aha.
Albo zakłada się dzieciom, no jeszcze nie jakby standardowo, ale widziałem taką szkołę, zakłada się dzieciom małym takie opaski.
Aha.
I tutaj są diody. I jak te diody zaczynają świecić na czerwono, to nauczyciel ma sygnał, że dziecko się zdekoncentrowało. Okay?
No dobra, to jest jakiś high-tech, tak?
To
ale można
niezłe.
Robić rzeczy proste.
Można.
Można zrobić rzeczy proste, żeby ten...
Dlaczego cię
zapytałem... Bo to jest realistyczne.
Dlaczego cię zapytałem zdaniem. O świat idealny i świat nasz? Dlatego, że w świecie idealnym byłbym zwolennikiem opcji zerowej. To znaczy zaorania wszystkiego i wybudowania od początku. W świecie naszym to jest nie do zrobienia, bo to w praktyce ta opcja zerowa oznaczałaby, że jakieś roczniki by były bez edukacji.
No i to sporo, bo zanim tych nowych nauczycieli by się znalazło, nowej szkoły i tak dalej, i tak dalej.
To jest nie do zrobienia.
Nie do zrobienia.
W świecie
ale to nie znaczy,
realnym,
że jest tylko albo rewolucja, albo nic,
może,
albo
tak.
100% rewolucji.
Nie potrafię znaleźć tego złotego środka.
Mhm.
Albo rewolucja totalna, albo zero rewolucji. Nie wiem, gdzie go ustawić. Nie wiem, bo nie jestem urzędnikiem, nie mam świadomości wielu przepisów. No, one też jakby funkcjonują. Wiem, że wiele rzeczy źle działa. Mam chyba w głowie, jak chciałbym, żeby wyglądała szkoła.
Jak
ale
to?
Z drugiej strony, po to, żeby ona tak wyglądała, muszą być ludzie, którzy potrafiliby to robić.
A trzeba tych ludzi przyciągnąć.
Głowie, tak, jak zweryfikować, kto by to potrafił robić, kto nie. Jak wykształcić ich, nie? Więc wiesz, to jest sytuacja, w której lecisz samolotem i ty wiesz, jak chciałbyś, żeby wyglądał lot. Chciałbyś, żeby było cicho, chciałbyś, żeby nie huśtało, chciałbyś, żeby było dużo miejsca, ty to wszystko wiesz. Ale nie jesteś inżynierem lotniczym i nie wiesz,
jasne.
Jak skonstruować ten mechanizm, żeby się to zadziało.
Ale ta wiedza na świecie istnieje i dzięki temu, że żyjemy w świecie, który jest dzisiaj ze sobą połączony, komunikacja jest pełna i zdobycie wiedzy na temat tego, jak działają szkoły
w innych krajach.
W Finlandii, w Korei, nie wiem, w Izraelu czy w Singapurze, nie musimy nawet tam jechać, można tą wiedzę
podam ci
pozyskać.
Prosty przykład. A propos tego, co ty teraz mówisz. Może 3, może 4 lata temu miałem wykład na temat technologii sztucznej inteligencji w edukacji. Tam dzieliłem się swoimi poglądami, też dzieliłem się tym, co widziałem w wielu miejscach, szczególnie dalekiej Azji. I po wykładzie podeszła do mnie pani, która powiedziała, że ona w ogóle, że super, że dziękuję, że bardzo by chciała przynajmniej niektóre z tych rzeczy wprowadzić w Polsce. Zapytałem panią, czym się zajmuje, a ona mi powiedziała, że jest wiceministrem edukacji. Wtedy Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki, to były dwa różne ministerstwa. Po pierwsze zdziwiło mnie to, że no, staram się być na bieżąco z działaniami tego konkretnego Ministerstwa Edukacji, no i Nauki. Nie przypominałem sobie tej pani, więc zakładam, że albo bardzo mocno się ukrywała ze swoimi działaniami, albo po prostu nic nie robiła.
Albo właśnie powstała nowa koalicja, czy rozszerzona i trzeba było dodać.
I przedwczoraj.
Tak, stanowisko.
I jak usłyszałem, że jest wiceministrem edukacji, powiedziałem, no ale wie pani, kto, jak właśnie nie pani, mógłby takie rzeczy wprowadzać? Mhm. Ona mi powiedziała coś takiego, wie pan co, to u nas nie przejdzie. Na taczkach by mnie nauczyciele wywieźli. I teraz tak.
No dobrze,
pomijając
ale...
to, nie, bo dlaczego ja o tym...
To jest niemoc.
Pomijając
jak mawiał niechęć, prezes, imposybilizm.
Może imposybilizm, może niechęć, może lenistwo, może niemoc, nie wiem. Nie wnikam w to. Mam swoje podejrzenia, ale w to nie wnikam. Dlaczego o tym mówię? Ty mówisz, no jest przykład Finlandii, może tu, może tam, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, co my wiemy, że gdzieś coś działa. Dlatego było moje pytanie, czy w świecie idealnym, czy w naszym.
Mhm.
Znaczenie ma to, czy cały mechanizm państwa z ogromną bezwładnością, plus przepisy, plus to, co mamy, sposób kształcenia nauczycieli, samych nauczycieli, czy to pozwoliłoby wprowadzić na przykład model szkoły fińskiej albo model szkoły estońskiej? Biorąc pod uwagę, że bardzo łatwo jest budować analogię, ale Estonia to jest mały kraj.
Jasne.
Polska to
Finlandia
jest duży kraj.
Jest inna,
więc
Singapur
może
jest
się
inny,
okazać, że dokładnie te same rozwiązania działające tam
jasne.
I tu po prostu
ale
nie działają.
Namawiam ciebie i wszystkich państwa do jednego. Znaczy, Żyjemy w kraju, w którym w ciągu ostatnich 30 lat...
Dużo się zmieniło.
Potwornie dużo się zmieniło. Jakby żyjemy w kompletnie innym świecie niż 30 lat temu. W tym programie w Układzie Otwartym wiele razy o tym mówimy, jak Polska się zmienia. Nie? Co się zmienia dobrze, a co się nie zmienia. No to już teraz mówimy o sferze, która się zmienia tak sobie. Nie? Ale to nie znaczy, że nie można, że... Gdyby 30 lat temu ktoś nam powiedział, że będziemy żyć tak, jak żyjemy, to byśmy powiedzieli, nie, to niemożliwe.
Ale
gdybym ja ci dzisiaj powiedział, że będziemy mieć taką szkołę jak fińska, powiedzieli, nie, to niemożliwe. To jest możliwe, jeśli przyjdzie ktoś, kto będzie zdeterminowany, przekonany, żeby to robić. Często politycy, zwłaszcza obecnej władzy, pozwól, mówią, chcemy dogonić Niemcy, chcemy dogonić te najbardziej zamożne kraje Zachodu. Nie dogonimy tego bez zmiany absolutnie top światowej ligi, bez radykalnej zmiany systemu edukacji. Dlaczego tego nie zrobić? Skoro jesteśmy w stanie decydować, że budujemy wielką armię, prawda, i wydawać na to bardzo dużo pieniędzy, ja tego nie krytykuję, dyskutujesz wielka czy mała, ale jakby trzeba wydawać pieniądze na bezpieczeństwo. Tak samo możemy dużo więcej pieniędzy zdecydować, że wydajemy na edukację, bo to jest chyba nie fundamentalne.
To chyba nie o pieniądze chodzi.
A ja myślę, że w dużej mierze też o to chodzi.
A ja myślę, że na wstępie powinno być co innego. Ta ogromna zmiana, jaka wydarzyła się w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, była możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że na którymś tam etapie wszystkie siły polityczne mówiły z grubsza tym samym językiem. Dzisiaj mamy przed sobą wiele różnych wyzwań, ale trzy, bym powiedział, są takimi ogromnymi wyzwaniami. Jedna to jest przebudowa totalnie całego systemu energetycznego. Drugi to jest edukacja. Trzeci to jest służba zdrowia.
Demografia.
To jest z sobą powiązane.
To prawda.
To jest z sobą powiązane. Żadnej z tych trzech rzeczy nie zrobimy, jeżeli niezależnie od tego, kto jest w koalicji, kto w opozycji, jeżeli ci państwo nie zaczną mówić tym samym językiem. Dlatego, że żadnej z tych rzeczy nie da się trwale zmienić, jeżeli myślimy w kategoriach czteroletniej kadencji.
No tak.
I teraz, pomijając wszystkie inne rzeczy, o których możemy długo rozmawiać, ale będzie to rozmowa moim zdaniem czysto akademicka, bo my nie żyjemy w świecie, w którym nie wiadomo, jak ustawić edukację. My żyjemy w świecie, w którym wiadomo, ale trzeba wziąć pod uwagę specyfikę kraju, to jakie są przepisy, jakie są możliwości. Jasne, przepisy, możliwości, to wszystko można zmienić, ale wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Ktoś to musi zmienić, ktoś musi mieć tą świadomość i ktoś na końcu albo na początku musi podnieść w Sejmie rękę, tak, zgadzamy się.
Jasne, jeżeli ale poczekaj, zaczynamy, gdzieś się zaczyna. Gdzieś to się zaczyna. To się zaczyna w takich rozmowach jak nasza, którą obejrzą miliony słuchaczy.
Życzę ci tego bardzo i widzów. I państwa bardzo serdecznie do tego zachęcam.
Tak jest. Od czego się, od tego, że w rozmaitych miejscach zaczyna się rozmawiać, powstają takie projekty, zaczyna się dyskutować, wywiera się jakiś nacisk. Pochwalę się tobie i państwu, że w Instytucie Wolności, gdzie prowadzę szkołę przywództwa, jest grupa ludzi, który w tej chwili pracuje nad takim dużym projektem, który ma pokazać, co powinno się w Polsce zmieniać, takim bardzo, bardzo ambitnym, między innymi w sferze edukacji, bo wierzę w to, że ci ludzie, którzy to robią, trochę z nimi to robię, 30-latkowie plus minus, oni za chwilę będą 40-parolatkami, będą, to oni będą dzierżyć stery, mam nadzieję, i będą wpływać na rzeczywistość, więc należy sobie zakładać ambitne cele.
Jak najbardziej ambitne cele. Mówię tylko, że jakiekolwiek cele byśmy sobie nie założyli, jeżeli nie przyjmiemy, że są pewne tematy, w których mówimy jednym głosem, jeżeli tego nie przyjmiemy, jeżeli nie znajdziemy kompromisu, dzięki któremu wszyscy rzeczywiście tym jednym głosem będziemy mówić, to w edukacji, ale także w innych miejscach nie zmienimy kompletnie nic.
100% zgody.
To tylko jak gdyby, to nie jest kwestia tego, że nie ma osoby, która by mogła, to jest kwestia tego, że nie ma środowiska i nie ma takiego przekonania chyba, że warto. Ja nie mówię o konkretnych osobach, ja nie mówię o konkretnych deklaracjach. W deklaracjach wszystko można powiedzieć. Ja mówię już o konkretnych rozwiązaniach. Bardzo cieszyłem się i może to, nie wiem, zabrzmi w uszach niektórych fatalnie, ale bardzo cieszyłem się na reformę edukacji, którą rozpoczęła minister Zalewska. Nie dlatego, że byłem przekonany, że podział podstawówka, gimnazjum, liceum jest gorszy od podziału podstawówka, liceum. Z mojego punktu widzenia, tak przy pierwszym przybliżeniu, nie ma to różnicy. To jest kwestia mieszania herbaty w lewo lub w prawo łyżką. Jest pytanie, czy my tam nasypiemy cukru, czy nie, bo od kierunku mieszania się kompletnie nic nie zmienia, więc to było takie zamieszanie w drugą stronę, ale cieszyłem się dlatego, że naiwnie myślałem, że przy okazji przeorganizowania, takiego bym powiedział logistycznego przeorganizowania, przy okazji rozgrzebania i tego remontu uda się, czy będzie chęć do tego, żeby udało się zmienić na przykład programy, na przykład minima programowe i no wiele różnych innych rzeczy też. Nie zrobiono tego. Zaczęto mieszać tylko w drugą stronę. Przy zmianie mieszania zawsze powstają wiry, zawsze coś się wychlapie.
A tych wirów powstało bardzo dużo.
I tak naprawdę po tych już kilku latach jest pytanie, i co się zmieniło? Z mojego punktu widzenia, poza wirami, poza zamieszaniem, poza niepewnością, nie zmieniło się nic. I tego właśnie żałuję. Zresztą wtedy pamiętam, napisałem taki tekst dla Rzeczpospolitej. Teraz mi wyleciał tytuł z głowy, ale idea była taka, że to po prostu była stracona szansa. Bo
była.
Bardzo rzadko, i tu już zmierzam trochę do brzegu, bardzo rzadko zdarza się, że tematy edukacji lądują w agendzie na jednym z pierwszych miejsc w kampaniach wyborczych, a tym razem tak było, bo jednym z argumentów dla wielu osób głosowania za PiS-em było to, że miała być reforma edukacji.
Ja myślę, że dzisiaj, może jestem naiwny też trochę, ale kiedy takie poczucie, że takie pragnienie dogonienia Zachodu, ale takie realne, no bo zawsze pragnęliśmy, kiedyś to się wydawało bajka, a dzisiaj to już widzimy, że kurczę, to już nie jest przepaść, nie? To jest pewna, owszem, jeszcze dosyć spora odległość do Niemiec, ale już tam do tych krajów południowych znacznie mniejsza, że to jest do zrobienia. A myślę, że 30-latkowie myślą, że to tak, widzą tę perspektywę, prawda? I zastanawiamy się, co trzeba zrobić, żeby to się stało, no to właśnie to jest. I wydaje mi się, że to mogłoby się stać dzisiaj, może nie dzisiaj w listopadzie, kiedy rozmawiamy, ale powiedzmy za rok, kiedy sytuacja się trochę uspokoi, będzie zresztą następna kampania, że to mogłoby się stać tematem publicznej debaty, bo to można,
ja nie wiem,
to
czy
może
tak by
przekłożyć
było
na życie każdego z nas, a zwłaszcza naszych dzieci.
Oczywiście to się przekłada. Chciałem tylko zwrócić twoją uwagę i państwa uwagę, że temat edukacji w kampanii wyborczej, ten, o którym żeśmy mówili, tym tematem nie była kwestia programów czy struktury szkoły. Była tylko kwestia gimnazjów. Tak. I ja trochę się nie dziwię, no bo to jest tak, że trudno, żeby w kampanii wyborczej tematem były konkretne rozwiązania w służbie zdrowia. Jasne. Na przykład.
Ale pewna idea, kierunek, jak najbardziej.
Tak, mogłoby tak być, ale to, że spora część osób, czy że część osób zdecydowała się na głosowanie na PiS, dlatego że PiS mówił, zlikwidujemy gimnazja, to wydaje mi się, że to chodziło tylko i wyłącznie o taką refleksję na poziomie chcę, żeby zlikwidowali gimnazja. To nie było pogłębione. Myślę, jasne, że świadomość tego, jak istotna jest edukacja, jak istotnie ona wpływa na przykład na rozwój gospodarczy, jak istotnie ona wpływa na radzenie sobie chociażby z kryzysami, które mają przełożenie na przykład na rozwój gospodarczy albo na zatrzymanie gospodarki. Że tej refleksji u nas jeszcze nie ma. Że to nie jest tak, że szerokie rzesze albo na tyle szerokie, żeby pozwalały wygrać lub przegrać wybory, że szerokie rzesze są wrażliwe na tematy edukacyjne. Wydaje mi się, że nie. I to źle, bo chciałbym bardzo, żeby rzeczywiście ten jeden z najważniejszych tematów takich, jeżeli mówimy o rozwoju, o doganianiu, o budowaniu kapitału także społecznego, tematów, czyli edukacja, żeby on był bardziej obecny przede wszystkim w naszej świadomości.
Na koniec, jeśli patrzysz na Polskę, zwłaszcza na młodych ludzi, ale młodych nie tylko te dzieciaki, tylko też, nie wiem, 30-latków, gdzie jest dzisiaj największy potencjał, gdzie jest największa siła i zwłaszcza z punktu widzenia tego, czym ty się zajmujesz, na co powinniśmy położyć największy nacisk, bo tam mamy realną szansę. Nie, że tam jest najgorzej, tylko właśnie tam mamy olbrzymi kapitał.
To nie jest tak, że to jest jedna wyspa, a później jest pustynia. No jasne. Chciałbym bardzo prowadzić czy umożliwić ludziom młodym, którzy są teraz studentami, łatwiejszy rozwój, większy dostęp do chociażby technologii, ale także finansowania. Bardzo często jest tak, że zresztą to finansowanie nie oznacza jakichś grubych miliardów. W fundacji, którą założyłem, mamy taki program mikrostypendiów, które są w wysokości 1000, 2000, 3000, ale chcemy bardzo, żeby one były dostępne bez konieczności czy bez potrzeby wnioskowania, długiego uzasadniania, tego, żeby jakaś instytucja stała za tą grupą młodych ludzi, bo to bardzo często powoduje, że oni rzeczywiście w to nie idą. Jak zgłasza się grupka licealistów, którzy wpadli na pomysł, żeby zbudować silnik rakietowy i potrzebują do tego kilku tysięcy złotych, to tak naprawdę oni nie bardzo mają gdzie iść. Uważam, że to jest duży, duży potencjał. Duży potencjał tkwi w kołach naukowych. W przypadku niektórych uniwersytetów czy politechnik te koła naukowe działają prężniej, sobie radzą. W innych miejscach niespecjalnie. Gdyby ktokolwiek mnie pytał, gdyby to ode mnie zależało, stawiałbym na to, żeby rzeczywiście takie miejsca dofinansować i maksymalnie obniżyć ten jak gdyby próg dotarcia albo próg wejścia, taki czysto formalny dla nich, bo ja nie przeczę, że gdzieś tam pieniądze są, tylko czasami ich pozyskanie jest kłopotliwe.
A tych pieniędzy rzeczywiście na to nie mówimy o jakichś wielkich kwotach, często nawet w skali całego państwa.
Często nie. Często to są naprawdę niewielkie pieniądze. Przykro mi się robi, jak pisze do mnie grupka także licealistów, którzy poszukują kwoty 2000-3000 złotych, bo chcą wydrukować prototyp satelity, który sobie wymarzyli, skonstruowali, ale chcą teraz zobaczyć, czy to działa. Uważam, że nas nie stać na to, żeby im tych pieniędzy nie dać. A bardzo często oni nie mają gdzie iść. Uważam, że to jest błąd. Ale to jest powiedzmy jedna taka wyspa. Bardzo dużo mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o dzieci i o nauki ścisłe. I tutaj powinniśmy zacząć nie od podstawówki, tylko powinniśmy zacząć od przedszkola. Marzy mi się program, nie wiem, może kiedyś uda się zdobyć na niego pieniądze, program wprowadzania do przedszkoli nauk ścisłych. Ale nie na zasadzie tego, że od czasu do czasu przyjeżdża ktoś, kto robi eksperyment. To jest ważne, to jest ważne. Żeby zachwycić, żeby był ten efekt wow, ale na tym nie możemy poprzestać. Uważam, że matematyka totalnie, totalnie kuleje. W zasadzie dzieci nie uczymy matematyki, tylko rachunku.
A przecież jesteśmy w tych rankingach PISA, zdaje się, całkiem, całkiem wysoko.
Wiesz, no...
W czołówce światowej.
Nie wiem, czy w czołówce światowej. Na pewno nie jesteśmy na samym końcu listy. Pytanie jest, czy to jest dzięki systemowi, czy wbrew, czy obok. Wydaje mi się, że u nas wciąż jest grupa ludzi, może niewielka, ale jest grupa ludzi, która widzi szansę, czy widzi, że edukacja dziecka to jest coś ważnego. Jest tylko, chciałbym zrobić takie badania kiedyś, chociażby wśród olimpijczyków z informatyki. Jest grupa ludzi, która zdobywa światowe laury. Czy ta wiedza, którą ci młodzi ludzie mają, czy to jest wiedza nabyta dzięki systemowi szkolnemu? Czy dzięki temu, że owszem, jest system szkolny, który daje jakąś bazę, ale rodziców stać albo organizacje pozaszkolne, poza tą edukacją formalną finansują rozwój takiego młodego człowieka? Bo być może to, że my się zachwycamy i słusznie się zachwycamy i gratulujemy konkretnym jednostkom, które dochodzą bardzo wysoko w różnych rankingach. Być może to troszeczkę jest takie mydlenie oczu, bo mówimy, o popatrz, znowu zdobyli nasi informatycy, nasi licealiści jakieś tam miejsce wysokie w międzynarodowym konkursie. To oznacza, że informatyka uczona w szkole jest na wysokim poziomie. Bzdura. Bzdura. Ja miałem takie doświadczenie osobiste, gdzie byłem kilka lat temu w Japonii i odwiedzałem szkołę i w tej szkole dzieciaki pisały, uczyły się jak pisać aplikacje mobilne, a po powrocie do domu z grubsza w tym samym wieku moje dzieci na lekcji informatyki, która zresztą nie była prowadzona przez informatyka. To była, nie wiem, czy okazji Świąt Bożego Narodzenia albo Wielkiej Nocy, w Wordzie robiły z autokształtów kartki świąteczne. bo to była dla nich informatyka. To jest przepaść.
Tak wygląda dzisiaj nasza edukacja, chociaż nasza informatyka, nasi informatycy rzeczywiście są, jest ich coraz więcej, są coraz lepiej wykształceni, odnoszą
i
coraz więcej sukcesów.
Ale to jest ten potencjał, o który ty pytałeś.
To niewątpliwie należy, państwo powinno wspierać. Tu powinno pójść i dużo środków, i dużo energii. I do tego namawiam państwa słuchaczy jako wyborców, żebyście naciskali na polityków i namawiam nas też na wspieranie Układu Otwartego w serwisie patronite.pl, pamiętajcie.
To prawda, podpisuję się pod tym.
Tomasz Orzek też się z tym zgadza. Tomku, serdecznie ci dziękuję.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Bardzo było miło i do następnego razu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.